Rozumiem, że na pewno każdy z was był wczoraj na mszy, więc wiecie, że będę mówił o zagrożeniach duchowych. Kochani, w Biblii o szatanie jest pisane ponad 300 razy. Bardzo często cierpimy na coś takiego, taką pewną schizofrenię duchową, bo wierzymy w Boga, którego nie widzimy. Często do tego wierzymy w aniołów, których nie widzimy, ale jak już myślimy o tym, czy istnieje diabeł, to już jest nie tak. Tak? To już jest niewspółczesne. No ale jeżeli nie wierzysz w to, to czemu wierzysz w Boga? A czemu wierzysz, że są aniołowie? Jak mówię, w Biblii jest ponad 300 fragmentów, które odnoszą się do szatana. Nie jest to dogmat, ale jest to fakt dogmatyczny. Czyli on wynika z pewnych praw, które są ewidentnie w Biblii, więc odrzucają fakt dogmatyczny, odrzucasz tak naprawdę wiarę. Bo to się potem nie trzyma kupy. Dam wam konkretny przykład. Jezus umiera na krzyżu. Po co? Jeśli nie ma szatana, nie ma piekła, więc nie ma też grzechu. Jego śmierć nie ma sensu. A Biblia mówi wyraźnie, w liście świętego Jana w 3 rozdziale, Jezus przychodzi na świat po co? Po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Nie ma diabła, nie ma sensu jego przyjście. Nie ma sensu jego śmierć. Bo po co to zrobił? Dopiero kiedy zrozumiemy, że odkupił nas, czyli złożył ofiarę, aby nas odkupić, byliśmy potępieni. W momencie, kiedy Jezus umiera, odkupuje nas, czyli byliśmy skazani, że tak powiem, na piekło. On nas zbawił. I to dopiero wtedy ma sens. Działanie zwyczajne, nadzwyczajne złego ducha, każdy z nas doświadcza normalnie pokus. Jezus tego doświadczał na pustyni. I teraz, kochani, to jest coś normalnego. Czasami czujesz myśli, które przychodzą do ciebie, które są totalnie nielogiczne, które nie pochodzą od ciebie, które nie są zgodne z twoją jakąś strukturą psychiczną i myśleniem, a coś takiego ci się wkręca. To jest pokusa. Istnieje nadzwyczajne działanie złego ducha, czyli pewne formy zniewolenia, dręczenia, opresji, obsesji demonicznej, opętania. To są różne formy działania osobowego zła. Zniewolenia są dosyć częste, opętania są rzadsze, czyli te najbardziej skrajne przypadki. Ale kochani, to nie jest film. Kiedyś po egzorcyzmach skończonych w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży jechałem z osobą, która była opętana. Wracałem do klasztoru na Zakruczymską i zdziwiła mnie jedna rzecz. Wiecie, ja się też wszystkich kiedyś tak rzeczy uczyłem. Patrzyłem na tę osobę, żeśmy żartowali. Mówię, jakim cudem ta kobieta jest opętana. Ona żartuje teraz ze mną. Ci ludzie, którzy są w autobusie, nie mają zielonego pojęcia o tym, że jadą w tym momencie z kimś, kto jest opętany. Bo to nie jest film. To nie jest film. To nie jest horror. Te rzeczy się dzieją wtedy, kiedy kapłan modli się, modlitwą uwolnienia, czy tam egzorcyzmem nad osobą opętaną. Tak, wtedy dzieją się takie dziwne rzeczy. Ale na co dzień te osoby bardzo mocno cierpią, to jest fakt. Ale one chowają to przed światem. W jaki sposób się pewne rzeczy mogą manifestować? Kochani, ja wiem, to na dzień dobry od razu mówię, są, istnieją oczywiście choroby psychiczne. Ale jeżeli mówimy o zniewoleniach, dręczeniach, opętaniach, one rzeczywiście realnie wyglądają jak choroby psychiczne. Może ktoś z was oglądał taki film Egzorcyzmy analizy Michelle. Analiza Michelle, a pod tytułem Emily Rose. A kobieta się nazywała realnie Analiza Michelle. I w realnym świecie, kiedy odmawiano nad nią egzorcyzm, szatan mówi, obok jest szpital psychiatryczny, oni są opętani, ale nikt w to nie wierzy, nie wyrzucą mnie. Problem braku świadomości, że istnieje osobowe zło, doprowadza do tego, że osoby zniewolone czy opętane trafiają do psychiatryka, są leczone psychotropami, a diabeł się z tego śmieje, nie wyrzuca mnie. Lekarz, psychiatra stwierdzi najwyżej, że choroba jest lekooporna, po prostu pacjent jest, nie reaguje na tabletki. No nie reaguje, bo to diabeł nie zareaguje. I czasami do końca życia te osoby mogą w ten sposób cierpieć. Mieliśmy takie już doświadczenia na tym seminarium, jak opowiadali mi moi współbracia, którzy jeździli do psychiatryka, widzieli takie akcje. Żeby to wam udowodnić, osoby zniewolone czy opętane bardzo często przejawiają, i to jest normalne oczywiście, tak, nienawiść do sakrum. Oczywiście istnieje coś takiego też jako choroba psychiczna, ale mówimy tutaj o opętaniach czy zniewoleniach. Kiedy przychodzi święto, uroczystość, niedziela, o wiele większa agresja, nienawiść, większe bluźnierstwa, kiedy mówisz o Bogu, bluźni, kiedy się modlisz, bluźni, reaguje w bardzo taki niesamowity sposób. Taki dowód chociażby, tak? Jedna z moich znajomych, która jest pielęgniarką, siostra zakonna, będąc kiedyś w szpitalu, mówi: ta kobieta mnie nawet nie widziała, starsza kobieta, nie widziała mnie, bo byłam za ścianą. Ale kiedy przychodziłam, zaczynały być takie bluzgi pod moim adresem, żeśmy kilka pielęgniarek próbowali ją utrzymać, starszą kobietkę, to potrafiła się mnie kopnąć nogą i złamać mi tutaj, no... Zakonnicy mają takie plastiki, nie? Więc jej tam akurat to połamała, nie? Totalne opętanie. Agresja na sakrum. Czy właśnie mówię, czy to jest modlitwa, czy to jest jakaś uroczystość, idziecie w niedzielę do kościoła, czasami totalnie rodzina się rozwala, jest od razu złość, gniew. Nie mówię teraz o opętaniu, mówię teraz o działaniu rzeczywiście złego, ale chcę, żebyście na to zwrócili uwagę. I kiedyś po takiej mszy przychodzi do mnie psychiatra, kobieta, mówi: proszę księdza, rzeczywiście przychodzi, jest niedziela, moi pacjenci w szpitalu dostają rzeczywiście świra. No, tak będę mówił, nie? Oni nie wiedzą, że to jest niedziela. Oni po prostu stają się tak agresywni, że rzeczywiście tych ludzi trzeba okrutnie wiązać, tak? Więc dopiero jakieś takie światło, może rzeczywiście oni są zniewoleni. Pewne lęki, fobie, nerwice natręctw, jakieś takie właśnie chore stany duchowe, natrętne myśli, okrutnie natrętne myśli, złe pragnienia. One mogą oczywiście mieć podłoże psychiczne, ale będziemy przez te parę dni, te trzy dni próbowali rozeznawać, czy nie wszedłem, nie weszłam w jakieś zagrożenia duchowe lub nie jest to stan pewnej formy dręczenia demonicznego. O to chodzi, żebyśmy się nauczyli to rozeznawać, bo możemy pomóc sobie lub komuś nawet innemu. Choroby o podłożu demonicznym. Zobaczcie, nawet w Biblii jest coś takiego, kiedy Jezus wyrzuca swojego ducha z kobiety, która jest 18 lat zniewolona i mówi: czy tej córki Abrahama nie należało uwolnić w dzień szabatu, którą szatan trzymał 18 lat na uwięzi? Wyrzuca swojego ducha, ta kobieta się prostuje. Choroby o podłożu demonicznym. Choroby lekooporne, gdzie lekarze nie są w stanie czasami totalnie znaleźć źródła, przyczyny danej choroby. Nie chodzi o to, że rzeczywiście to jest jakaś choroba egzotyczna i to nie jest Dr. House, to nie te filmy, ale to są rzeczywiście choroby o takim podłożu. Powiem wam w ten sposób. Kiedyś przyszła kobieta z córką i po modlitwie uwolnienie, mówię, proszę księdza, u córki zniknęła bulimia, czyli to jest choroba psychiczna. To jest problem psychiczny. To dąży do śmierci. Tak jak depresja, anoreksja, czy tym podobne. A tam wszedł demon śmierci. Więc nie chodziło o chorobę psychiczną, ale tak to się objawiało na zewnątrz. Przy zniewoleniach, dręczeniach demonicznych bardzo często pojawiają się trzy podstawowe właśnie demony. Demon śmierci, demon, który jest związany z awersją do sakrum, czyli nienawiść w ogóle wszystkim, co jest związane z sakrum. I demon, który jest związany też z wszystkimi problemami związane z sferą seksualną. Do totalnych wypaczeń, tak? Osoby, że tak powiem, mające jakąś tam konkretną swoją seksualność, no, fiksują. Ale to mówimy już o tak zwanej obsesji, tak? Obsesji, ale mówię o zniewoleniach, nie mówię o chorobach psychicznych. To się pojawia, te wszystkie rzeczy się bardzo często pojawiają w pewnym momencie, kiedy wchodzimy ewidentnie w pewne formy grzechu. Będziemy o tych właśnie rzeczach mówić przez te trzy dni. Że te rzeczy się dzieją. Kochani, pojechałem kiedyś na mszę z modlitwą o uzdrowienie do Częstochowy. Prowadzone przez Włodzimierza Cyrana, on jest egzorcystą. Nas było 48 kapłanów, ktoś to policzył przy ołtarzu. Nabożeństwo trwało od godziny 16 do północy. Więc nie przyjechali tam ludzie, którzy przyjechali się ponudzić. Ja tak mówię, bo zaraz też nawiążę do pewnej rzeczy. Którzy przyszli po prostu zaliczyć niedzielną mszę świętą na przykład, tak? Bo wypada, bo tak trzeba, no, żeby mieć święty spokój. Nie, na 8 godzin nikt nie przychodzi się, że tak powiem, coś zaliczyć, coś tylko żeby wypadało. Nie, oni przyszli naprawdę, realnie na to, żeby doświadczyć działania Boga. Objawiło się mniej więcej od 100 do 150 przynajmniej opętań w czasie tego nabożeństwa. Wśród ludzi młodych. I dopiero wtedy mnie to przeraziło, mając świadomość w takim razie, co się dzieje wśród tych, którzy do tego kościoła nie chodzą. Co się z nimi dzieje? Dlaczego jest tak źle? Dopiero wtedy jakaś taka myśl do mnie dotarła, że to jest ewidentnie pewne formy dręczenia. Teraz zobaczcie, ci ludzie, którzy chodzą wokół nas, oni nie są opętani, znaczy oni nie wyglądają na opętanych. Kiedyś takie niesamowite doświadczenie, osoba opętana przyjechała z jednych z krajów skandynawskich. Naprawdę rzeczywiście kobieta opętana mówi, czasami po prostu widziała rzeczywiście, czyli ona widziała pewne rzeczy. Mówi, widziałam non-stop demony koło tych ludzi. Rzadko kiedy widziałam anioła stróża. Widziałam mnóstwo demonów. Kiedy przyjechałam do Polski, zobaczyłam coś dziwnego. Rzeczywiście sporo ludzi miało koło siebie anioła stróża. I wtedy dopiero zrozumiałam, że to są ludzie, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Bo ci ludzie jeszcze w Polsce chodzą do kościoła, ci ludzie jeszcze się spowiadają, ci ludzie jeszcze przyjmują sakramenty. Czegoś, czego nie ma na Zachodzie. Pewne nasze właśnie lęki, fobie, pewne rzeczy, przez które cierpimy czasami przez całe nasze życie, niekoniecznie muszą mieć naprawdę podłoże psychiczne. Jeżeli źle to rozeznamy, może mieć to naprawdę podłoże duchowe i cierpimy całe życie, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić, a leki nam nie pomagają. Może też po to jest nasze to spotkanie, żebyśmy zaczęli rozeznawać pewne rzeczy. Jest piękna wspólnota, odnowa w Duchu Świętym. Myślę, że od niej bardzo mocno pewne rzeczy w Kościele się zaczęły. Oczywiście można należeć lub nie, ale jedną rzecz trzeba im oddać. Bardzo mocno nacisnęli na modlitwę o uwolnienie. Modlitwę o uwolnienie, na to, że są ludzie, którzy rzeczywiście są dręczeni, są zniewoleni demonicznie. I teraz wam chcę najpierw dzisiaj pokazać pewne takie niuanse, zagrożeń duchowych, które są i mogą pojawić się nawet w kościele na spotkaniu wspólnoty modlitewnej, a przez kolejne dni będziemy mówić o zagrożeniach duchowych, czyli o tym, czym się brzydzi Pan, już naprawdę bardzo mocno, i co doprowadza bardzo szybko do zniewolenia czy do opętania. Tylko to, o czym będę mówił jutro czy pojutrze, dam wam tylko taki fragment Biblii. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział. Gdy wejdziesz do kraju, który daje ci Pan, nie będziesz popełniał tych samych obrzydliwości, które czyniły tamte narody. Nie będziesz chodził do wróżki, nie będziesz uprawiał magii, nie będziesz pytał duchów, bo jest to obrzydliwe w moich oczach, mówi Pan. Z powodu tych grzechów wyrzucę cię spośród mego ludu. To są najcięższe grzechy, jakie możemy popełniać. Najcięższe grzechy. A dla nas to jest bardzo często zabawa. Bo to są Andrzejki, to jest Halloween, to są jakieś inne rzeczy. Zaś dzisiaj chcę powiedzieć o pewnych zagrożeniach duchowych, które możemy spotkać w naszym kościele. Nieświadomie, ale są. Jeżeli jest ktoś z odnowy w Duchu Świętym, apeluję naprawdę, kochani, o pierwszą rzecz, którą powinniście się modlić, o dar, charyzmat rozeznawania duchów. To jest podstawowy wasz charyzmat. Rozeznawać duchy. Bo uwierzcie mi, w swojej posłudze spotkałem ludzi, którzy mają podobne charyzmaty, które występują, w cudzysłowie charyzmaty, które występują we wspólnotach i posługują, to są charyzmaty demoniczne. Przychodzi na spotkanie, nierozeznany, nakłada ręce na innych i dochodzi do zniewoleń. O czym mówię? Takiej prostej rzeczy. Jeden z bardzo takich znanych charyzmatyków w Polsce, kapłan, nie będę wymieniał jego imienia. Mówi do mnie, słuchaj, oglądałem kiedyś na internecie film na YouTube. Weekendowa szkoła hipnozy. I mówi, stoi sobie facet, kobieta i drugi mężczyzna. On nakłada ręce, tak jak zresztą w odnowie, tak? Nakłada ręce, tu pyk, kobieta leci, ten ją łapie. Weekendowa szkoła hipnozy. Oczywiście istnieje coś takiego też jak duch kundalini, czyli demon. I wygląda to mniej więcej tak samo. Teraz dlaczego mówię o charyzmacie rozeznawania duchów? Bo wy musicie znać ludzi, którzy zaczynają posługiwać. Ludzi, którzy wchodzą do wspólnoty, czy są czyści, duchowo, czy są czyści. Pamiętacie, jak była msza z modlitwą o zdrowienie parę lat temu, dobrych parę lat temu, z księdzem Baszaborą na Stadionie Narodowym? Kiedy zaczęto się modlić, objawiło się mnóstwo ludzi opętanych wśród tych 60 tysięcy, którzy tam byli. I teraz wyobraźcie sobie, któryś z księży na przykład wpada na genialny pomysł i mówi, niech teraz ci, którzy tam są, nakładają ręce na tych, którzy są obok. Czyli ci opętani będą nakładać ręce na tych, którzy są obok. Dojdzie do zniewolenia demonicznego. A przecież przyszliśmy na wspólnotę, pomodlić się. Musimy mieć pewność, że nasi bracia, siostry, którzy posługują, nasi moderatorzy, animatorzy są czyści. I on wtedy postanowił jedną rzecz. Mówi, słuchaj, przed spotkaniem zaczęliśmy związywać demona hipnozy. I mówi, wiesz co? 3/4 przestało padać na ziemię. 3/4 ludzi przestało padać na ziemię. Do tej pory padali. Teraz przestali. Gdzie leży problem? Problem leży w tym, że jesteśmy bardzo często pyszni, bo my chcemy tego spoczynku, bo my chcemy, żeby Bóg się objawił. My wymuszamy na Bogu pewne rzeczy, a przecież to jest dar. Kolejna rzecz, jeżeli nie jestem czysty, jeżeli mam nałogi, jeżeli mam grzechy, jeżeli nie jestem w stanie łaski święcającej, spytajcie naprawdę kapłanów, którzy z odnowy właśnie, którzy posługują. Nakładasz ręce na... Jest rządek ludzi. Nakładasz ręce na nich. Co jakiś czas ktoś tam padnie, tak? Czasami jest tak, że prawie 90% pada. Ale zostań przy tej osobie. Zacznij się nad nią modlić. Zacznij ją telepać. To nie jest spoczynek w duchu. To jest zniewolenie demoniczne. Bo jak rozpoznajemy, właśnie uczymy się rozeznawać duchy, po spoczynku prawdziwym Duchu Świętym jest zmiana wewnętrzna. Te osoby stają się święte. W jaki sposób? Bardziej kochasz Eucharystię. Bardziej chcesz się modlić. Bardziej chcesz studiować Słowo Boże. Bardziej jest tobie miłość, aby posługiwać dla wspólnoty. Jeżeli po spotkaniu, gdzie jesteście gdzieś tam na spotkaniach modlitewnych i wszyscy przez 2 godziny uwielbiają Pana, a potem kapłan przyjdzie i powie, słuchaj, mógłbyś mi pomóc zrobić to, czy tamto? Nie, 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 nie mam czasu. Nie mam czasu. Muszę lecieć, nie? Pa. Nie ma w tobie Pana. Ty nie spotkałeś się z Panem. Ty się spotkałeś swoimi własnymi emocjami. Bo spotkanie z Panem zmienia. Mówimy o żywym Bogu. A nie czymś, co jest fikcyjne, co ja sobie gdzieś tam emocjonalnie wkoduję. Oczywiście, spoczynki w Duchu Świętym, te z naturalnego punktu widzenia, to mogą być stany emocjonalne. Kiedy no, najczęściej sobie wkręcamy tak mocno pewne emocje, że rzeczywiście człowiek pada. Jest to możliwe. Spotykamy jako kapłani jeszcze takie oczywiście historie, to już nie ma nic wspólnego z diabłem i tak dalej, tylko najwyżej z pychą, kiedy przypuśćmy, jakaś tam kobietka chce zaimponować swojej sąsiadce, no i pada na ziemię, nie? A niech widzi, że jestem taka uduchowiona, nie? Potem ta patrzy, że jej sąsiadka leży, no to ja nie będę gorsza, nie? To też się położy, nie? A potem kapłani patrzą, nie? A odwracasz się szybko gdzieś tego, ona sobie kapelusz poprawia, żeby ładniej leżała na ziemi. To nic nie ma wspólnego z diabłem, no chyba, że grzech pychy, nie? Ale chcę wam właśnie pewne rzeczy pokazać. Te rzeczy są. One są. Ja spotkałem kiedyś, mnie to powaliło, bo próbowałem właśnie zrozumieć ten temat. Rozmawiam z człowiekiem, którego znam. No, duchowo to nie jest gigant. I mówię, wiesz co, miałem 2 razy spoczynek w Duchu Świętym. Tak? Mhm. I co? No wiesz, nic. Ani nie chciało mi się więcej modlić, ani nie stałem się lepszy, ani moje grzechy, że tak powiem, mi nie zniknęły, ani nic z tego, nie? I dopiero wtedy zrozumiałem, nie, bo to nie były spoczynki w Duchu Świętym. Ty facet jesteś zniewolony, ty masz problem. Masz potężny problem. I to widać na zewnątrz. Ale w czasie spotkania modlitewnego tak to wyglądało. Więc jeżeli ktoś z was chce naprawdę albo doświadcza takich stanów, to rozeznawajcie duchy. Mówi Słowo Boże. Święty Paweł mówi to wyraźnie. Aby nie było tak, że na naszych spotkaniach my chcemy pewnych rzeczy, a one nie idą za Bogiem. Tylko jest to pycha ludzka, albo jeszcze gorzej jest to działanie osobowego zła. Istnieją inne problemy czasami w naszych wspólnotach. To jest rzadkie, ale coś takiego też istnieje. Pisze o tym ksiądz biskup Siemieniewski. Wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Medytacja chrześcijańska, powiem wam, kochani, ja jestem... Wy może jesteście przyzwyczajeni do tego, co robią wasi kapłani, ale ja jestem pod wrażeniem. Każdy z nich przy Eucharystii przy wstępie, w niedzielę, nie? Coś mówi o Słowie Bożym, zaraz czytanym Piśmie Świętym, będzie fragment, on to tłumaczy, wyjaśnia, fajnie, zwróci uwagę na to, na tamto. Tego nigdzie nie spotkacie, to tylko u was to jest. Szacun, po prostu jestem pod silnym wrażeniem. Ale to jest właśnie medytacja. Ja biorę Słowo Boże i ja je rozeznaję. Ja czytam, co mówi Pan do mnie i to jest medytacja. Kontemplacja jest zupełnie czymś innym, ale to jest medytacja. Więc jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie rzekomo medytacji chrześcijańskiej i my teraz nie myślimy o niczym, wprowadzamy się w trans poprzez hiperwentylację, czyli te pewne oddechy, wchodzimy w stany transu, który prowadzi do zniewolenia demonicznego. Spotkałem już osoby zniewolone po czymś takim. Ale bardzo często na tych spotkaniach oni mówią, nie, ty spotykasz Boga. Dlaczego? Bo używasz imienia Jezus jako formy mantry. Po prostu wprowadzasz się w trans. Poprzez mantrę. Jezus, Jezus. I ty odpływasz. To nie jest modlitwa Jezusowa. To jest hinduizm. To jest synkretyzm religijny. Znajdziecie takiego człowieka jak Jacques Verlaine. On jest kapłanem. On przez lata był, rzeczywiście to był zastępca guru. On mieszkał w Indiach. On prowadził szkołę lewitacji, więc on już dochodził do takich stanów, że tam się działy nadprzyrodzone rzeczy. W duchowości hinduistycznej. Potem się nawrócił, przeszedł egzorcyzmy, został chrześcijaninem, dzisiaj jest kapłanem. Ale mówię, jego znajomy, który kiedyś tak mocno wchodził w jogę, mówi, kiedy wyszedł z transu, kiedy wyszedł z nirwany, mówi, wiesz, co pierwsze przyszło mi na myśl? Nienawiść do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja wchodzę w nirwanę, ja rozpływam się w niebycie, rozpływam się w tym jakimś tam bóstwie, bezosobowym, to ja jestem Bogiem. Więc nie może być innego Boga poza mną. Wiecie, że jak robiłem doktorat ileś tam lat temu, były takie badania naukowe z psychiatryka, że kiedyś do szpitali trafiało bardzo dużo osób po seansach spirytystycznych, czyli po wywoływaniu duchów, a od kilkudziesięciu lat trafia coraz więcej osób właśnie po pewnych technikach wschodnich, czyli yoga, medytacja transcendentalna i tak dalej. Kiedy byłem w Słubicach na rekolekcjach, miałem okazję spotkać osobę, która była bardzo mocno zaangażowana w jogę. Pierwsza rzecz, kochani, nie wszystko, co jest nazywane jogą, jest jogą. To jest prawda. I to od razu mówię. Nie wszystko, co się nazywa jogą gdzieś tam u nas na miastach, to jest joga. Bo joga została stworzona po co? Dla religii, dla hinduizmu. Buddyści, czy tam hinduiści mieli poprzez jogę doprowadzić się do nirwany, a więc stanu duchowego. Jeżeli tego nie rozumiemy, bo to nie jest ćwiczenie, to coś ma mnie wprowadzić w trans, w nirwanę. Każdy asan, czyli ta pozycja, jest na cześć konkretnego bóstwa, czyli tak naprawdę konkretnego demona. Wisznu, Siwy, Kriszny, czy jakkolwiek inaczej by to się nie nazywało. Więc te pozycje to nie są czyste ćwiczenia, to są też pewne gesty religijne dla cześć tego bóstwa, tego diabła. I teraz gdybyśmy my pojechali jako chrześcijanie do Indii i nauczyli ich Hindusa znaku krzyża i powiedzieli, że to jest ćwiczenie na triceps. Jak 1000 razy to zrobisz, to ci ręka zwiędnie, a mięsień ci urośnie. Ale to nie jest ćwiczenie na triceps. To jest ruch, czy tam gest religijny. Tak samo ich yoga nie jest ćwiczeniem. To jest religia. Więc to też ma za sobą pewne konotacje duchowe. Bardzo często rzeczywiście dochodzi do opętań, czy do zniewoleń, kiedy wchodzimy bardzo mocno w tą duchowość. I teraz ona mi opowiada historię, była młodą kobietą, już około 40-letnia teraz jest kobieta, i była młodą dziewczyną, tam nastolatką, ćwiczyłam jogę, wchodziłam naprawdę już niesamowite stany duchowe i wiedziałam, że jestem blisko nirwany. Czekałam na to, jak moi rodzice wyjadą z domu, żebym mogła doprowadzić się do tej nirwany i wyjść z siebie i doświadczyć czegoś fantastycznego. Wyjechali. Zaczęła ćwiczyć, medytować. Doszła do nirwany. Doświadczyła jakiegoś stanu piekła. Mówi, kiedy wróciłam do siebie, byłam tak przerażona, że przez kilka dni nie byłam w stanie się ruszyć. A potem przeszła przez rok mniej więcej egzorcyzmy. Dzisiaj już jest w dobrym mniej więcej stanie. To są takie, przypuśćmy, małe rzeczy, które nas dotykają. Jeszcze na co bym chciał zwrócić uwagę. Zwracajcie uwagę też na pewne rzeczy związane chociażby z nałogami. To nie jest tylko tak, że to jest nasz problem psychiczny. Jakikolwiek nałóg, jakikolwiek. Dlaczego po modlitwie o uwolnienie przychodzi pacjent i mówi, proszę księdze, łatwiej było mi walczyć z danym grzechem, bo ty nie walczysz tylko, nie wiem, z jakimś grzechem, tylko nałogiem, czy tam alkoholizm, narkomania i tak dalej, tylko walczysz również z demonem, który za tym stoi. Dlatego ludzie jeżdżą 50 razy na detoks, przypuśćmy tam od alkoholu i tak dalej, bo nie potrafią sobie z tym poradzić, bo to jest realna walka duchowa. Chcecie poczytać w perspektywie walki duchowej, jeśli chodzi na przykład o sferę czystości, wywiad z upadłym demonem, znajdziecie to w PDF-ie na internecie. No, powalająca lektura. Szatan tam mówi, dlaczego i jak, w jaki sposób działa. Więc za tymi naszymi nałogami stoi też osobowe zło, nie tylko nasz problem psychiczny, czy uzależnienie od nałogów. I teraz chcę wam powiedzieć na koniec też taką właśnie rzecz, bo mówiłem o tym, że można przyjść na mszę się ponudzić. To już w perspektywie tylko już świadectwa. Spotkałem ludzi zniewolonych czy opętanych, to też mówią sataniści bardzo często. Wiecie, że oni wiedzą o tym, że na mszy świętej dochodzi do konsekracji? Jeżeli jesteś prawdziwym katolikiem, powinieneś się teraz poczuć. Do czego tutaj zmierzam? Tylko w kościele katolickim jest konsekracja. Tylko. Sataniści nigdy nie idą i nie kradną hostii konsekrowanych, bo nigdzie indziej nie ma konsekracji. Oni nie idą na spotkanie protestantów. Jeżeli tam raz w roku mają tą wieczerzę, nie robią tego. Kradną tylko z kościoła katolickiego. Dlaczego? Oni to widzą. Jest świadectwo, miałem osobę też taką kiedyś zniewoloną, mówi, przez bardzo długi czas, kiedy wchodziłem do kościoła, kiedy kapłan podnosił, konsekrował, widziałem czerwone mięso. Zawsze widziałem czerwone mięso. Dopiero przeszły egzorcyzmy, to i przeszło. Oni, kiedy wchodzą do kościoła, by kraść hostię, oni wiedzą, że to jest konsekrowane. Oni nigdy nie ukradną ci czegoś, co nie jest konsekrowane, bo oni to wiedzą. To my tego nie wiemy. Oni to wiedzą. To jest niesamowite. To jest takie piękne świadectwo na to, że jesteśmy naprawdę w dobrym, prawdziwym kościele. Bo tylko u nas jest konsekrowany Jezus, którego oni kradną, bo go nienawidzą. Żeby go zbezcześcić w czasie czarnej mszy. I taka na koniec pozytywna sprawa. Świadectwo kapłana. Pojechał do Peru. Albo do Ekwadoru, ale Ameryka Południowa. I mówi, odprawiałem mszę. Gdzieś na wsi. Kobiety przed mszą przyniosły dzieci mi pod ołtarz. Chore. Niektóre już prawie umierające. Dziwne. No ale mówię, dobra, jestem nowy, nie wiem o co chodzi, ich zwyczaj, niech tak będzie. Odprawił mszę, msza się skończyła. Kobiety podchodzą po te dzieci, zabierają je spod tego ołtarza, a te dzieci są zdrowe. Ja taki zdziwiony mówię do nich, słuchajcie, a te dzieci są zdrowe. No tak, był Jezus. Ale one są zdrowe. No tak, był Jezus. One naprawdę są zdrowe. To ksiądz nie wierzy, że był Jezus? Wiecie, my szukamy czegoś niesamowitego, a my to naprawdę za każdym razem tutaj mamy. On się tak chowa, nie? To może być dla niektórych tak nudne, ale on się tak chowa, a on naprawdę tutaj zaraz będzie. On tutaj zaraz będzie. Więc jesteśmy wybrani, jesteśmy jakimś niesamowitym, bo rzeczywiście ten Bóg zawsze jest z nami, więc jest silniejszy ponad to całe zło, więc nie mamy się też czego bać, bo Bóg jest, nie? Jest w naszym kościele, jest z nami, jest codziennie, jeżeli chcesz. Po tej mszy świętej, jeżeli ktoś będzie chciał, przez te kolejne 3 dni przy wyjściu, tam jeszcze są jakieś książki, na temat zagrożeń duchowych. Więcej na ten temat. Można je nabyć tam z tyłu. Są modlitwy o uwolnienie, które można odmawiać nad sobą, ale nie robimy tego nad innymi, bo to jest realna walka duchowa. Są pytania, które mogą nam pomóc rozeznać, czy nie wszedłem w coś, czy tam nie weszłam i tak dalej. Ale żeby nie było, że nawołuję do tego. Jest fajna strona internetowa. egzorcyzmy.katolik.pl. Młodzi jesteście, znajdziecie. Są o wiele lepsi kapłani, tak uważam. Dominik Mielewski, Piotr Glas, oni świetnie się znają na tych rzeczach. Są piękne konferencje. Posłuchajcie tych rzeczy. Tego jest bardzo naprawdę dużo. Można to studiować. I właśnie nie po to, żeby się bać, tylko bardziej patrzę na to w tej perspektywie, żebyście poznali to, chronili się od tego, ale też pomogli tym, których tutaj nie ma. Bardzo często to jest problem tych, których tutaj nie ma. Więc też walczcie o taką wolność właśnie waszych współbraci, sióstr, waszych rodzin i przyjaciół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.